Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszego gościa Tomasza Rafalski, radny z klubu Prawa i Sprawiedliwość w Radzie Miasta.
Witam państwa, witam panie redaktorze.
1000, sprawdziłem, 160 głosów w ostatnich wyborach od wyborców. No, świetny wynik, przyznam. Drugi w klubie po Sebastianie Pieńkowskim. Gratulacje.
A, dziękuję uprzejmie.
No i druga kadencja w Radzie Miasta. Jak się pan czuje w roli radnego?
Powiem trochę tak, że to troszeczkę w innej roli teraz jestem. W sensie takim, że wystartowałem w tych wyborach z jedynki. Zostało tutaj powierzone całkiem spore zaufanie w Prawie i Sprawiedliwości położone na moich barkach. Prowadziłem taką może nie bardzo wystawną kampanię, ale jednak taką bezpośrednią. Spotkałem się z mieszkańcami i bardziej poczułem tą kampanię niż wówczas w poprzednich wyborach. Wystartowałem z trójki, trochę takie uzupełnienie listy.
A proszę przypomnieć, który okręg wyborczy pan reprezentuje?
Staszica Śródmieście.
To proszę bardzo, jakie są zatem palące problemy właśnie w tym okręgu? Co wymaga zmian, poprawek, korekt?
Powiem tak, całkiem sporo ostatnio się dzieje na naszym osiedlu, gdyż remontowane są ulice Dunikowskiego, remontowana jest ulica Staszica. Bardzo dużo rzeczy ma się dopiero dziać, ponieważ ma również zostać wyremontowana ulica Mieszka I. Ja powiem z tych rzeczy, które mnie tak jakby dotykają. Na osiedlu Staszica nie ma miejsc dla mieszkańców, gdzie mogliby się spotkać, tak? Gdzie mogliby wypić kawę czy piwo, zjeść coś dobrego. No dosłownie na palcach jednej ręki wszystkie razy miejsca mogę takie pożyczyć i powiem szczerze, nie są zbyt specjalnie wystawne. Takim miejscem mogłyby być na przykład alejki na ulicy Marcinkowskiego, które bardzo dobrze nadają się na miejsce dla wypoczynku. Poza tym jest szereg ulic, które wciąż czekają na remonty, między innymi ulica Mościckiego, tak? Wiemy, że ten ciąg taki z Kazimierza przez Mieszka Chrobrego aż do centrum, do Sikorskiego będzie robiony. To też jakby jest ten okrąg, z którego startuję. Bardzo dużo się będzie działo. Ja się bardzo z tego cieszę. Takie bieżące sprawy cały czas wychodzą. Jest jeszcze również taki piękny zakątek, trochę zapomniany przez gorzowian. To jest miejsce, to jest Kris Kłodowskiej, gdzie się Krzywoustego, tam się jedzie do z ulicy Matejki, skręca się w kierunku uczelni naszej Akademii Gorzowskiej, ale tam są również dwa hotele, tam jest prokuratura, tam jest fatalny stan drogi, fatalny stan chodników, jest to dosyć wystawne, sporo ludzi tamtędy podąża, spoza miasta częstokroć i dziwi mnie to, że nie zostały zadbana tamta okolica, zwłaszcza okolice tego basenu strażackiego, który no, wygląda jak wygląda już blisko.
Słyszę, że orientuje się pan w swoim okręgu, a jak pan dzisiaj patrzy na miasto jako radny, to co pan widzi? Miasto, które idzie do przodu, rozwijające się, może nadrabiające zaległości, a może pogrążone w marazmie. Co?
Nie, no trudno powiedzieć, że miasto było pogrążone w marazmie. Na pewno wygląda to obiecująco, w sensie takim, że widzimy budowy, że widzimy zmiany, które dopiero nastąpią. Tak? Oczywiście nie ma się na razie z czego cieszyć, bo nie wiemy, kiedy to się skończy. Nie wiemy, z jakim ostatecznym efektem to będzie, ale trudno, żeby powiedzieć, że miasto pogrążone jest w marazmie. Takiego skoku inwestycyjnego w historii Gorzowa jeszcze nie było. Zmieni się całkowicie komunikacja, wygląd miasta, w centrum będzie deptak, będą przejeżdżać tramwaje, Chrobrego ma być podświetlone szyny, szyny tramwajowe, to wszystko może wyglądać zupełnie inaczej.
Wyborcy Jacka Wójcickiego ujęli to tak, rozkopał, niech zakończy. Tylko, panie radny, czy o to chodzi w dobrze funkcjonującym mieście, że ulice i chodniki mają być równe i nie dziurawe?
Między innymi też o to chodzi, tak? Tylko że ja nie zgadzam się z tą koncepcją jakby prowadzenia kampanii. Rozkopał, więc niech skończy. To nie o to chodzi, bo rozkopać to mógł każdy. Skończyć też może każdy. Pytanie jest, w jakim stylu to się zrobi, tak? Jakie decyzje się podejmie? Na jakie rozwiązania się prezydent zgodził? Mi trudno jest postawić się w jego miejscu. To on dysponował jakby rzeszą urzędników, którzy mu pomagali. To on dostawał różnego rodzaju pomysły. On miał szansę konsultować się z mieszkańcami oraz fachowcami, ma do tego cały sztab ludzi, więc jeżeli już to się skończy, to ja już wtedy będę mógł ocenić, ostatecznie, co mi się podoba, a co nie, tak? Weźmy na przykładzie kwadratu teraz, tak? Kwadrat, wszyscy są zadowoleni, jest zrobiony kwadrat. Ja też się cieszę, że jest zrobiony, ale sam osobiście uważam, że można było zrobić to inaczej.
Ale może potrzeba czegoś więcej. No, mówi się, że motorem napędzającym miasto jest prężna uczelnia, akademia. To prawda w pana ocenie?
Bez uczelni takie miasto jak Gorzów nie będzie miało jakby szans stracić całą swoją konkurencyjność, tak? Musimy jakby, no, mówiąc takim kolokwialnym językiem, produkować pracowników także wyższego szczebla, nie tylko pracowników z podstawowym wykształceniem czy średnim, ale także pełniących funkcje kierownicze, eksperckie, więc uczelnia jest nieodzownym elementem konkurencji na rynku pracy, tak naprawdę, więc miasto bez uczelni, takie jak Gorzów, nie ma prawa się rozwijać. My musimy jakby pchać tą uczelnię do przodu i ją wspierać wszyscy radni oraz władze. Oczywiście, że ja nie mówię, że równe chodniki oraz czyste ulice to jest wszystko, co powinno mieć miasto. Oczywiście, że nie. Chodzi o dobre miejsca pracy, tak? O uczelnię, o możliwości dla mieszkańców.
No mówi się też, że i firmy, i przedsiębiorcy, i fabryki. Tylko pytanie, czy mamy ich na tyle dużo, by było się czym chwalić? Też, nie wiem, pewnie pan to słyszał, że Gorzów to ma montownie z niskimi płacami, a nie wartościowe firmy robiące kokosowe interesy.
No, zgadza się, ale tak można się odnieść do większości miast wielkości Gorzowa, można odnieść, znaczy tak je nazwać, bo takie duże miasta jak Wrocław, Poznań czy Warszawa skupiają tak naprawdę główne siedziby tych firm, które w mniejszych miejscowościach budują swoje fabryki. Tak to wygląda niestety. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby to się zmieniało. To nie jest niemożliwe do zrobienia, aczkolwiek wymaga tak naprawdę wieloletnich zmian, także w strukturze zarządzania miastem i tak jak powiedzieliśmy, my musimy także zwiększyć swoją konkurencyjność przez pokazanie tak jakby w kraju, że my mamy pracowników, których wykształcamy tutaj w naszych uczelniach, w naszych szkołach, którzy mogą prowadzić dla państwa świetne interesy w Gorzowie.
Pan
tak?
się nie obawiał zaciągnięcia przez miasto kredytu 200-milionowego? Bo kwota robi wrażenie, no szczególnie przy porównaniu do obecnego długu miasta, 118 milionów.
Oczywiście, że kwota robi wrażenie. Nie boję się, ponieważ jest to kredyt na bardzo dobrych, korzystnych warunkach dla miasta. Europejski Bank Inwestycyjny to nie jest bank komercyjny, który udziela kredytów, żeby zarabiać. Jest to kredyt, który ma wspomóc Gorzów w rozwoju i tak naprawdę EBI wymaga również tego, żeby te pieniądze zostały spożytkowane w konkretny sposób. Jest to ściśle określone przepisami.
Spłata, że się tak wyrażę, ma nie boleć, a tak poważnie ma nie obciążać przyszłych budżetów i nie hamować rozwoju miasta. I tego się trzymajmy. Gotowa jest umowa na 15 milionów złotych dofinansowania do budowy hali przy Słowiance. I teraz tak, jakie pan wiąże nadzieje z jej budową, bo jest też grupa, która no, krytykuje niskie dofinansowanie z ministerstwa.
No, ja rozumiem, że znajdzie się nawet grupa, która skrytykuje to, że w ogóle miasto musi coś włożyć, jeżeli chodzi o budowę hali. Proszę spojrzeć na inne hale budowane w innych miastach. Niektórzy w ogóle nie dostawali żadnego dofinansowania do budowy hali. Oczywiście, jasne, że chciałoby się i będziemy walczyć też o to, żeby to dofinansowanie było mniejsze, żeby odciążyć budżet, ale hala sportowa w takim mieście z takimi tradycjami sportowymi jak Gorzów po prostu wstać musi. Nie widzę jakby innego wyjścia. Mamy fantastycznych sportowców w Gorzowie, prężnie działające kluby, więc to też jest wszystko dla mieszkańców i to nie jest tylko takie jakby to nie jest tylko chleb i igrzyska, tak? Tylko to normalne, codzienne życie. Sport już wszedł do normalnego, codziennego życia mieszkańców, nie tylko Gorzowa, ale całego świata.
Proszę pamiętać, że jeszcze trzeba będzie przetarg na wykonawcę inwestycji przeprowadzić. A właśnie, a propos przetargów, miasto po raz drugi unieważni przetarg na wybór wykonawcy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. To są te budynki poszpitalne przy Warszawskiej. Do przetargu owszem wpłynęły trzy oferty na 121, 136 i 133 miliony, a miasto miało zapisane na to zadanie 55 milionów. Pan zdziwiony takim obrotem sprawy?
Ja się zastanawiam, czy tak miasto naprawdę chce to wybudować, ponieważ to są tak duże rozbieżności, że że jakby urzędnicy miejscy muszą o tym wiedzieć. No nie ma takiej opcji. Jeżeli nie wiedzą, to ktoś się wykazuje niezwykłą niekompetencją, bo można się pomylić o jakąś kwotę, tak? Tylko że nie kwotę oscylującą w 50-70%, no to są olbrzymie rozbieżności. No, nie wiem, jak potoczy się dalej ta sprawa. No,
podobna sytuacja była przy dawnej Biazalina i Walczaka.
Nie, po prostu czasami ręce troszeczkę opadają, bo tak jakby albo brak kompetencji tutaj niektórych urzędników, którzy wyceniają, albo celowe działanie mające doprowadzić do tego, że po prostu inwestycja nie ruszy. Bo ja nie wyobrażam sobie teraz, że będziemy robić kolejne przetargi i nagle firmy, które startują w przetargach, będą dopasowywać się do naszej oferty. Tym bardziej, że to nie jedna, są trzy oferty, tak? I każda jedna znacząco odbiega od ceny, od pieniędzy oferowanych przez ratusz.
No szkoda, bo Centrum Edukacji bardzo potrzebne, a budynki straszą swoim wyglądem.
W ogóle
wyglądem.
Nie ma o czym mówić. To jest to również, tak jak hala, jest to miejsce bardzo potrzebne w ogóle.
Budżet jeszcze, o projekt budżetu zapytam. Czy już rozmawialiście tutaj w swoim gronie klubowym na temat ewentualnych poprawek, wniesienia poprawek do projektu?
Rozmawialiśmy, rozmawiamy cały czas. Rozmawiamy z urzędnikami, z panem prezydentem. Jest część już uwzględniona, o część jeszcze naszych poprawek walczymy. Nie chciałbym się jeszcze tutaj wypowiadać na temat tego, czy ten budżet poprzemy, czy nie. To będziemy się jeszcze spotykać, na pewno przed sesją budżetową. I dopiero już na ostatnim spotkaniu myślę, że ostatecznie przypieczętujemy, czy poprzemy ten budżet, czy nie poprzemy. Jak mówię, te nasze poprawki do budżetu częściowo zostały już jakby zaakceptowane i część odrzucona. Jeszcze rozmawiam.
Ale budżet prorozwojowy czy defensywny?
Nie, jest bardzo ofensywny. Jest prorozwojowy. Większość idzie na inwestycje. Ponad 300 milionów, grubo ponad 300 milionów, 360 jest przeznaczona na inwestycje, na skończenie tych inwestycji, więc trudno powiedzieć, że jest defensywny. Nie jest oszczędny, tak? Trzeba skończyć tak, jak to się mówi, trzeba skończyć oczywiście to, co się zaczęło. Ja po prostu mam nadzieję, że to zostanie skończone w dobrym stylu.
Dziękuję pięknie za rozmowę poranną w Radiu Gorzów. Tomasz Rafalski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta, był naszym gościem.
Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze. Miłego dnia.